Poranna rozmowa Radia Centrum.
Walka i sport idą w parze od wieków. Pan Kration do starożytnych igrzysk olimpijskich dołączył w VII wieku przed naszą erą. Następnie oba elementy nadal szły w parze, tylko w nieco innej formie. Mieliśmy walki rycerskie, zapasy, boks, obecnie prym wiedzie MMA. Ale dzisiaj skupimy się na rycerstwie, pełnokontaktowym, tylko w wydaniu współczesnym. Ja nazywam się Antoni Merkun, a moim i waszym gościem jest dzisiaj Tomasz Gomoła, kowal, a także członek rycerskiej kadry Polski i klubu Lwy Lublin. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tomku, powiedz mi proszę, w jakiej formie możemy dzisiaj oglądać walki rycerskie? Czy mówimy tutaj o starciach 1-1, czy może o bohurtach, czyli walkach grupowych?
Walki grupowe są w formułach 2-2, melle, 5-5 i w zależności od tego, jaka federacja, 10-10, 16-16 i 21.
Wspomniałeś tutaj o federacjach. Czy o federacjach mówimy tak jak na rynku sportów walki, czyli chociażby z polskiego podwórka, KSW, organizacja
tak.
FEN?
Tak, tak.
Okej. Okay. W przypadku walk MMA mamy parter, gdzie zawodnicy mogą rywalizować, jak sama nazwa mówi, w parterze, czyli należąco. Czy w rycerstwie dopuszczalna jest także walka na ziemi?
Nie. Można by powiedzieć, że rzeczywiście w walkach 1-1, pro fightach, jest dopuszczalna taka walka w parterze. Jeśli zawodnicy jeden drugiego obali, można mu zadać 3 ciosy. Sędzia nalicza te ciosy i wtedy rzeczywiście on punktuje. Natomiast to są profajty. W walkach grupowych, w hurtach już niestety nie. Sędzia wypatruje, czy uzyskujemy 3 punkty podporu. Jeśli są dwie nogi i podpieramy się tarczą, już sędzia na składzie.
Wspomniałeś o profajtach, więc wnioskuję, że mamy zarówno walki amatorskie, jak i profesjonalne. Czym w takim razie się różnią?
Przede wszystkim zawodnikami, areną. No nie każdy tam może trafić, tak jak to jest w walkach MMA czy innych sportach walki.
Jeśli chodzi o harmonogram startu, czy tutaj współcześni rycerze rywalizują przez cały rok, czy mają może kilka miesięcy w roku i to jest dla nich sezon? Jak to wygląda? Jak wygląda taki kalendarz?
Kalendarz jest tak naprawdę całoroczny, dlatego że żeby dostać się do kadry rycerskiej, należy brać udział w eliminacjach do tej kadry. Jest ich około 6-5 takich eliminacji, gdzie na koniec jest finał tych eliminacji. Selekcjonerzy patrzą, jest wręczenie poboru do kadry. No i potem jedziemy na Mistrzostwa Świata dwóch federacji. HMBIA, czyli Bitwa Narodów, Battle of the Nation, i IMCF, druga, taka jak gdyby konkurencyjna.
A czy takich wydarzeń, w których rycerze mogą rywalizować, mamy wystarczająco, twoim zdaniem, na rynku, zarówno polskim, jak i międzynarodowym? W ogóle jak często pojawiają się takie wydarzenia, w których mogą brać udział zawodnicy?
Teraz z racji koronawirusa i tego wszystkiego, co nas dotknęło, no niestety bardzo się to przerzedziło. Właściwie nie było eliminacji do kadry w tym roku. Mistrzostwa Świata, które mieliśmy mieć IMCF, Federacji IMCF w Castillo de Belmonte, nie odbyły się, zostały odwołane. Drugie, Bitwa Narodów w Serbii, też została odwołana. Tak naprawdę też nie wiemy, co spodziewać się w najbliższym czasie. Natomiast za tydzień mój klub Lwy Lublin jedzie do Walii Drogi. I tam się odbywa właśnie w ramach Bohurt League taki turniej. Natomiast ja tam nie jadę, ja dłuższego czasu, całą zimę praktycznie nie trenowałem, miałem lekki uraz kręgosłupa w odcinku szyjnym, musiałem to wyleczyć, teraz już wracam do zdrowych, także troszkę mnie to wyeliminowało, ale bawię się dalej w to.
A jeśli chodzi o urazy i rycerstwo, jakie są najbardziej powszechne kontuzje, które was dotyczą?
Powszechne kontuzje, no tutaj może jeszcze najpierw zacząłbym od tego, że w naszym sporcie bardzo duże znaczenie ma ta zbroja. Bo jeśli ktoś ma tą zbroję tanią, mało mobilną, która gdzieś tam odsłania pewne newralgiczne punkty ciała, wtedy tych kontuzji będzie dużo w tym naszym sporcie. Natomiast no jest to sport w jakimś tam stopniu kontuzyjny, tak jak MMA, tak jak wszystkie sporty walki, boks. Wszyscy wiemy, na co się tam piszemy. Natomiast Wiem, że dużo ludzi mi zadaje takie pytanie, że Boże, wy tam walczycie na miecze, wy tam sobie odcinacie pewnie ręce. Nie ma nic takiego. Te zbroje są naprawdę bezpieczne.
Wspomniałeś na początku tej wypowiedzi, że w przypadku kontuzji dużą rolę grają tanie zbroje. W takim razie o jakiej stawce wejściowej mówimy, kiedy ktoś chce zacząć przygodę z rycerstwem?
Generalnie nie ma czegoś takiego, że rycerz kupuje od razu całą zbroję na siebie, tylko to jest podobnie tak jak z krawcem, z szewcem, trzeba go pomierzyć, spasować. Zanim rycerz zamówi zbroję, to najpierw musi zamówić, uszyć sobie przyszywkę, przyszywanicę, czyli nogawice i przyszywkę, ręce, oprzyć hełm, to wszystko spasować. No i wtedy taka zbroja. O, tutaj zastanawialiśmy się z kolegami, tak dodawaliśmy to wszystko, to jest takie plus, minus 10-15 tysięcy na taki podstawowy już zestaw, natomiast potem już górna granica, no można powiedzieć, że nie ma końca, można tam sobie dowalać jakieś pierdółki, no ale tak jak mówię, 10-15 tysięcy.
I rozumiem, że to są zamówienia indywidualne u kowali czy u rzemieślników, którzy się tym dokładnie tym zajmują?
Tak. Po części indywidualne, czasami nadprogramowo. Jest też rynek wtórny, gdzieś tam na sklepach facebookowych można to wszystko kupić. Natomiast najlepiej rzeczywiście zamówić taką zbroję na wymiar. Czasami się długo czeka, ale warto. Z racji tego, że bardzo duże znaczenie ma u nas waga zbroi, ale jej wyważenie, no i przede wszystkim mobilność, bo co nam po takiej zbroi, która dzięki której ruszamy się w polu dwa razy wolniej.
A w przypadku broni, o jakich sprzętach tutaj mówimy? Czy każdy rodzaj jest dopuszczalny?
Nie. Dopuszczalna jest tylko broń sieczna, natomiast wszystkie takie bronie na łańcuchach typu korbacz, kiścień, wszystkie narzędzia, którymi się kuje, są wyeliminowane z racji tego, że nie wolno nam zadawać sztychów. Wolno nam tylko zadawać ciosy krojące.
A jeśli mówimy o obuchach, czy takie wchodzą w grę?
Też wchodzą w grę.
Chciałem cię także zapytać o rzuty czy kopnięcia. Z racji tego, że przygotowując się do tego wywiadu, widziałem na filmikach, że potrafią polecieć high kicki, low kicki. Czy takie ciosy są dopuszczalne?
Tak, oczywiście, że tak. Zresztą bardzo dużo z nas jednocześnie trenuje w klubach MMA, inne sporty walki. Ja dość sporo czasu trenowałem w klubie K1 na Kleberga, właśnie na sekcji MMA u Pawła Latao. To mi właśnie zostało i te wszystkie wyuczone u niego front kicki, high kicki bardzo dobrze wykorzystuję. Poza tym u nas jeszcze można bić łokciem, głową, robić rzuty do obaleń, natomiast nie spadać już z zawodnikiem, to jest też bardzo ważne.
A kto kryje się najczęściej pod zbroją? Czy są to właśnie zawodnicy sportów walki, czy może lekarze, urzędnicy?
Bardzo różnie. Przedział jest naprawdę imponujący. Mój klub Lwy Lublin, kapitanem naszego klubu jest Michał Wierzchowski. On jest adwokatem, radcą prawnym. Ja jestem kowalem, także jestem troszkę bliżej całego tego sportu. Ale tak jak mówię, mamy nauczycieli, mamy informatyków, mamy artystów różnego rodzaju. Także to naprawdę można się czasami nieźle nadziać, bo mamy ludzi bardzo spokojnych wbrew pozorom, którzy dopiero po ich posturze, po ściągnięciu zbroi tego nie widać, natomiast w tej zbroi dowalają takiego dobrego kopa.
A jak w ogóle rycerstwo ma się w Polsce? Mam tutaj na myśli ilość walczących, ilość klubów. Kto wiedzie w prym w naszym kraju?
Co do takich klubów, które są widoczne, no to na pewno KS Sieradz Rycerz, na pewno Legenda Północy, na pewno Środki. Było parę fajnych klubów, które już dzisiaj nie istnieją, tak jak Cannabis Day, o których już dzisiaj tylko możemy wspominać. No, natomiast one się też tam gdzieś przetransformowały, wchłonęły. Nie wiem, iloma zawodnikami dzisiaj nasza liga dysponuje. Przypuszczam, że to jest około 250, w porywach do 300, ale nie więcej.
A jak się ma Polska na arenie międzynarodowej? Czy tutaj jesteśmy wśród najlepszych? I kto w ogóle tutaj wiedzie prym?
W Federacji IMCF rzeczywiście mamy osiągnięcia, bo co roku praktycznie wracamy z tych Mistrzostw Świata z medalami. Bardzo fajny okres, takie Mistrzostwa Świata mieliśmy po raz pierwszy w Malborku w 2015, gdzie pozamiataliśmy właściwie wszystko. Mieliśmy 8 złotych medali we wszystkich konkurencjach. Natomiast Bitwa Narodów, no to przede wszystkim Rosjanie i Ukraińcy. Rosjanie, Ukraińcy, Białoruś, czyli ten blok wschodni. No i tutaj jest naprawdę grubo. To Rosjanie to są bardzo dobrze wyszkoleni zawodnicy. No i tam jest zupełnie inne podejście do tego, zupełnie inne eliminacje. Grupa około 2000, jak nie więcej, chętnych do bycia w tej kadrze. Przesiew jest dużo, dużo większy.
A czy można wyżyć z rycerstwa? Czy mamy zawodowych zawodników, jeśli chodzi o ten sport, tak jak mamy na przykład w MMA?
Można by powiedzieć, że tak. Nie jest to na pewno powszechne, ale takim pierwszym zawodnikiem, który przychodzi mi na myśl, to jest Marcin Waszkiewicz, pseudonim Wołek, czyli nasz reprezentant w mieczu długim, w mieczu tarczy, ogólnie bardzo dobry zawodnik. I on rzeczywiście, Marcin, ma bardzo fajne podejście, bo wszystkie nagrody pieniężne czy jakieś rzeczowe, które nawet potem potrafi spieniężyć albo zostawić dla siebie, przeznacza na dozbrojenie się, na jak gdyby amortyzację swojego sprzętu, ale przypuszczam, że to też nie są jakieś tam duże pieniądze, także tutaj bym nie przesadzał, że z tego można się utrzymać. Raczej utrzymać koordynację swojego sprzętu rycerskiego, który no niestety się eksploatuje.
Tomku, moje ostatnie pytanie. Jeśli ktoś z naszych słuchaczy chciałby spróbować swoich sił w rycerstwie, czy może przyjść z miejsca i spróbować w amatorskich sprzętach swoich sił?
Tak, tutaj zapraszałbym na fanpage na naszej grupy, naszego klubu. To jest Klub Pełnokontaktowych Walk Rycerskich Lwowy Lublin. I tam nasz kapitan na pewno odpowie na wszystkie pytania.
Dziękuję Ci, Tomku, za ten wywiad. Życzę oczywiście wszystkiego dobrego i sukcesów w rycerstwie, jak i rozwoju tej dyscypliny w Lublinie i w całym kraju.
Bardzo. Dziękuję.
Moim i Waszym gościem był dzisiaj Tomasz Gomoła z klubu Lwy Lublin i członek kadry Polski w rycerstwie pełnokontaktowym. Jeśli nie zdążyliście na dzisiejszą poranną rozmowę Radia Centrum, to już niebawem będzie ona dostępna na naszej stronie internetowej centrum.fm. Ja nazywam się Antoni Merkun, miłego dnia i do usłyszenia.